Aleluja, chwała Bogu. Witam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Będę się chciał dzielić słowem z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. W zasadzie będzie to w tym temacie, co tutaj już dzisiajśmy słyszeli, czy od Piotrka, czy od innych tutaj braci. To będzie 12 rozdział do 17 wersetu, list do Hebrajczyków. Może się jeszcze krótko pomodlę. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Twego, za Twoje słowo, które jest żywe, prawdziwe, które ma moc zmieniać nasze serca, które ma moc kształtować nasze, Panie, charaktery. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas wychowujesz, że Ty nas doświadczasz, że Ty masz prawo kształtować, Panie, nasze serca, aby były Tobie poddane, ponieważ chcesz użyć nas dla swoich planów. I zgadzamy się z tym, Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś czynił pracę w naszych sercach, abyś otwierał, Panie, nasze serca, nasze umysły, naszego ducha, Panie, na doświadczania, Panie, Twego Królestwa, doświadczenie Twego Królestwa, Twojej chwały, Twojej mocy i miłości, społeczności z Tobą, Boże żywy i prawdziwy. Błogosławię każdego brata i siostrę w tym zgromadzeniu i proszę Cię, Panie, abyś Duchu Święty działał pośród nas, w naszych sercach, abyś objawiał Twoje słowo, otwierał nasze uszy, a mi dał też mądrość, Panie, abym umiał je przekazać dla Twego Kościoła. W imieniu Jezusa. Amen. Może ja zacznę czytać z innego przekładu Biblii. On jest taki dosyć ciekawym przekładem. To jest taki przekład Biblii Gdańskiej, ale uwspółcześniony. Także może z tego przekładu, ale tutaj też mamy na rzutniku. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Patrząc na Jezusa, Twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyśl więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście się nie zniechęcali w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania pańskiego i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze i chłoszcze, każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego są wszyscy uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddawać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. Żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli wyćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś gorzki korzeń goryczy wyrastający nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. A wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. Amen. I tutaj ten fragment, który wybrałem z tego listu, on wskazuje nam na pewne doświadczenia w naszym życiu chrześcijańskim, które są udziałem nas wszystkich. Ja mówię tutaj w tym momencie o nas, jako ludziach wierzących, jako dzieciach Bożych, którzy mamy świadomość tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ponieważ narodziliśmy się na nowo, ponieważ mamy w sobie świadectwo ducha, wiary, Słowa Bożego, który jest w nas. I wcześniejszy rozdział, 11, pisał nam o bohaterach wiary. Tak. Jak oni przechodzili różne doświadczenia, próby, cierpienia, aby w tym wszystkim być wiernym Bogu i służyć Bogu. I jak Bóg też w jakiś sposób cudowny ich używał, jak Boże cuda miały miejsce w ich życiu. I to było napisane, ci świadkowie, ten opis cały 11 rozdziału, dla naszej wiary, dla podtrzymania nam, że wiara ponosi pewien trud i koszt. I powiem wam tak, że nie ma życia wiary bez trudu i bez kosztu i bez poświęcenia. Jeśli myślimy, że chrześcijaństwo jest czymś po prostu tylko takim wspaniałomyślnym, takim aleluja i wszystko jest w porządku, to jesteśmy w wielkim błędzie. Także jeżeli w tym świecie tak walczymy, podejmujemy trud boju, jako ludzie, już nie mówię nawet wierzący, tylko jako ludzie, tak, trud boju o pieniądze, o pozycję, o sławę, o jakieś takie rzeczy, które, no, tak po ludzko myśląc, są dobre, tak, dla nas, bo musimy zarabiać, musimy być kimś i tak dalej. I ludzie z tego powodu, tak, walczą o tę sławę, o te pieniądze, o jakieś po prostu chwałę ludzką, nawet do tego stopnia. I taką cenę płacą, że nie mają skrupułów, aby wejść na drogę nieprawości, tak? Aby robić to w zły sposób, aby osiągnąć cel, czyli cel uświęca środki, tak? Ale wiecie, na drodze wiary nie ma drogi na skróty. I nie możemy pominąć drogi Bożej, która jest drogą prawości. I jeżeli chcemy osiągnąć Boży cel, Boże błogosławieństwo, Boże łaskę w naszym życiu, to się odbywa to na drodze wiary, tak, która jest nam objawiona przez Słowo Boże i która jest czynna w miłości, a to oznacza, że ona jest posłuszna. To znaczy, treść Bożego Słowa i Duch Święty wskazuje nam sposób, jaki Bóg oczekuje, abyś ty żył i postępował. Albo zastosujesz te zasady do swego życia, albo nie. I powiem wam tak, że z mojego doświadczenia obserwuję, że wiele różnych trudnych sytuacji ciężkich, które my doświadczamy jako ludzie, czy nawet jako ludzie wierzący, teraz mówię głównie o ludziach wierzących, czyli o nas, są z czterech powodów. Z dwóch powodów to Bóg czyni w naszym życiu i o tych głównie chcę mówić, ale są jeszcze dwa inne powody, wiecie? Jest jeszcze szatan i jest jeszcze twoja ludzka głupota. Jeżeli chodzi o szatana, to wiecie, szatan dotyka się dzieci Bożych i ludu Bożego, tak? I dzieje się to zazwyczaj wtedy, kiedy my dobrze idziemy za Bogiem. Tak. Nie kiedy my jesteśmy ludźmi jakimiś nieprawymi w swoim życiu z Bogiem, tak? I w stosunku do ludzi. Ale wtedy, kiedy naprawdę podążamy za Bogiem. I takim dobrym przykładem może być Job, tak? Pan Jezus, tak? Też go szatan kusił, widzimy. Także to nie jest tak, kiedy nas szatan atakuje, to po prostu, że my nawalamy. Nie, i z nami jest okej. I chcę mówić właśnie o tych rzeczach. Aha, jeszcze na ta rzecz, co z naszej głupoty tak pochodzi. No na przykład, wiecie, są prawa ludzkie, tak? Jest prawo drogowe. No i jak będziesz jechał za szybko, no to będziesz płacił mandaty i później nie płacz, że jesteś biedny, no bo płacisz za swoją głupotę, tak? Jeżeli, powiedzmy, nie dbasz o swoje ciało, źle jesz, tak, nie pielęgnujesz go, no to nie płacz, że jesteś chory, będziesz wydawał na lekarstwa i będziesz cierpiał, tak? Także, no i tu jest nasza głupota, tak? I czasami my jako chrześcijanie próbujemy o wszystko obwinić Boga i nie potrafimy rozpoznać tych czterech rzeczy. To znaczy, tych czterech rzeczy, gdzie przychodzą różne na nas takie doświadczenia, które są przykre. A one tak naprawdę służą ku naszemu dobru. Nawet jeżeli to jest nasza własna głupota, nawet jeżeli to szatan i tym bardziej jeżeli nas Bóg karci albo doświadcza. I o tych dwóch rzeczach chcę dzisiaj mówić. Ale możemy niczego się nie uczyć. Bo często, kiedy w naszym życiu jest tak, że przychodzą takie różne trudne sytuacje, to nie przychodzimy, jak to się mówi, po rozum do głowy, i nie próbujemy zrozumieć, co jest źródłem tego problemu. Przelatuje nam to. Tak pomimo naszego, że tak godzimy się, tak jest, tak myślimy, tam, jakoś tam tak się stało, no, ale dlaczego się tak stało, nie wiemy. A to mogło być jeden z tych czterech powodów. Może to być diabeł, może być to twoja głupota i może cię Bóg doświadczać albo wychowywać. I wszystko to służy ku twojemu dobru. A czy ty z tego weźmiesz lekcję, czy też nie, to już zależy od ciebie. I ja chcę dzisiaj o tym troszkę porozmawiać. I głównie się będę skupiał na tym, co to znaczy właśnie, kiedy Bóg nas karze i kiedy Bóg nas doświadcza. I tutaj w tym fragmencie, w naszej tej Biblii brytyjskiej, w tym piątym fragmencie, i tak troszkę tak dopowiem do tego fragmentu i od tego to jest mój punkt wyjścia. I piąty werset. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego i nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. I tu widzimy słowo jest doświadcza, tak? A tam wcześniej napomina w tej Biblii Gdańskiej. I w zasadzie chcę troszkę tak wyjaśnić te słowo. Słowo doświadczać i napominać, one tutaj w Grece ma podobne znaczenia, nie? To znaczy jest takie napomnienie, tak jakby taką korektą, ale to jest powiązane z tym właśnie doświadczeniem, kiedy Bóg wypróbowuje cię. I teraz takie dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o karanie, to my możemy mieć postawę taką, że lekceważymy. Ja, wiecie, ja to znam na przykład ze swego życia, bo jestem ojcem, mam syna, wychowuję i może ja nie zawsze jestem dobrym ojcem i nie zawsze właściwie reaguję, ale niemniej jednak zauważyłem, ja to też wiem ze swego doświadczenia, że dziecku jest bardzo trudno się ukorzyć i przyznać rodzicowi, że ma rację. On tak się będzie usprawiedliwiał, tak będzie, on nie to, tamto wybielał, żeby nie przyjąć tego skarcenia. I jeżeli chodzi o ludzką naturę, to jest normalne, tak? Jeżeli chodzi o relacje takie nasze ziemskie, tak? Pomiędzy rodzicami, tak? Ja sam się też tak zachowywałem. Także to, że mój się syn tak zachowuje, to wcale nie oznacza, że on jest gorszy, tylko po prostu stwierdzam fakt, że taka jest nasza ludzka natura i mam taką skłonność, tak? Że nikt nie lubi być karcony. I Mamy podejście do karcenia po prostu coś takiego, że lekceważymy to. Tak? Czyli po prostu nie mamy szacunku, po prostu próbujemy się wykręcić. Nie chcemy się przyznać. Albo choć tak troszeczkę, tak może tak się wybielimy jeszcze, może tak, tato, ale to nie o to chodzi, to chodziło o to i o to i tak się wybielamy. Tak? I to jest błąd. To jest błąd, bo wtedy się nie będziesz uczył. Posłuchaj, ja jako ojciec, posłuchajcie, jako ojciec i każdy z was jako ojciec czy matka, popełnicie błędy w tej sferze, tak? W wychowywaniu, karceniu, tak? Może czasami za mocno przylejesz, może czasami źle potraktujesz dziecko, ale jeśli nie będziesz tego robił, to chowasz kryminalistę. Bo bezstresowe wychowanie, wiecie, to jest pomyłka, to jest masakra. Jak chcesz mieć dziecko w kryminale, to jak go będziesz bezstresowo chował, masz to jak w banku. Masz to jak w banku. Ja znam takie przykłady, takich ludzi, którzy tak dzieci chowają, to po prostu tragedia jest. To jest tragedia. Te dzieci dzisiaj nie mają szacunku w ogóle do rodziców. Ani do kogokolwiek, do czegokolwiek, do żadnych wartości. Ponieważ bezstresowe wychowanie powoduje to, że po prostu tacy ludzie są naprawdę bez szacunku, bez bojaźni i po prostu są zuchwali. I musimy być tego świadomi. Ponieważ każdy z nas drzemie ta natura skażona, czyli ta upadła natura adamowa, która jest taka w samej swojej istocie, że nie chce się poddać pod korektę Bożą. Po prostu nie chce. Bo chce sama o sobie decydować, ta ludzka natura, co jest dla niej dobre i co jest złe. I to jest tak zwany grzech pierworodny, że ja sam decyduję i to jest myśl humanistyczna. Także humanizm, jak chcecie wiedzieć, to jest po prostu duch antychrysta, bo on zakłada, że to ty sam stanowisz, co jest dobre, a co jest złe. Sam stanowisz. Pojęcie dobra i zła jest relatywne, czyli jest względne. Dzisiaj może to jest dobre, może to złe. Sam określasz. Ale Bóg, który stworzył wszystko, całe stworzenie, on wie, jak funkcjonuje wszechświat. On wie, jak funkcjonują gwiazdy, jak funkcjonują te układy planetarne, te galaktyki, jak to się wszystko kręci. I on wie, jak funkcjonują komórki. On wie, jak po prostu atmosfera Ziemi funkcjonuje. On wie, jak funkcjonuje twój mózg. On wie, jak funkcjonuje twoja psychika. On wszystko wie, bo on to stworzył. Czyli on wie, jak zarządzać swoim stworzeniem. A stworzenie chce się wymądrzać nad stwórcę. I tu jest problem. Glina puszy się do garncarza, tak? Czemuś mi takim uczynił. To nie ja byłam Ewą, tak? Znamy tę piosenkę, nie? To nie ja byłam Ewą, no i... Ale prawda jest taka, że może się nazywasz Kasia, a może Aneta, może tam jeszcze inaczej. I tak samo by zrobiła jak Ewa. Taka jest prawda. Jeśli chodzi o karcenie, to musimy sobie zdać z tego sprawę, że ono jest przykre, ale ty wiesz, że nabroiłeś. To nie jest tak, że jeżeli przychodzi na ciebie jakaś trudna sytuacja w twoim życiu, jakieś doświadczenie smutne, przykre, I ty nie masz tej świadomości, że ty nawaliłeś coś w swojej relacji z Bogiem i czy z braćmi, czy siostrami, czy z innymi ludźmi. Jeżeli nie masz tej świadomości, że ty coś zaniedbałeś, to nie jest Bóg. To poszukaj jeszcze innej alternatywy. Może to cię Bóg doświadcza, a może to jest twoja głupota, a może to diabeł, nie? Musisz to rozeznać, bo wiesz, że to jest bardzo ważne, abyśmy jako chrześcijanie umieli to rozeznać. Bo od tego będzie zależała nasza droga w Panu. Czy idziemy drogą wiary? Tak musimy umieć to rozeznać. Czyli jeżeli chodzi o karcenie pańskie, to jest wtedy, kiedy ty masz świadomość, że zerwałeś przymierze z Bogiem, czy powiedzmy z ludźmi, czy braćmi, siostrami, czy po prostu jakkolwiek, nie idziesz drogą prawości. I wtedy Bóg ma prawo cię karcić. I jest w stanie nawet szatana dopuścić do twojego życia. Nawet dotknąć cię choroby. I my, jako chrześcijanie, trudne rzeczy mówisz. Nie, Biblia o tym mówi. Biblia o tym mówi, że sam Pan Jezus zobaczy w Księdze Objawienia Jana, tak? Czy do Apokalipsa, tak? Objawienie w zasadzie Jezusa Chrystusa. On mówi, że tą fałszywą prorokinię Jezebel rzuci na łoże, sam Pan Jezus. Na łoże boleści, cierpienia, choroby, aby się upamiętała. Także sam Pan Jezus ma moc, ponieważ on ma klucze królestwa, tak, Dawidowego, królestwa Bożego, i ma również klucze królestwa śmierci i piekła, tak. On ma moc, nawet jeżeli będziesz nieposłuszny, wyzwolić piekło do twojego życia. Dziwicie się? A znacie przypowieść o tym słudze, tak, który nie chciał oddać drugiemu współsłudze, i co? To jest przypowieść o ojcu, że jeżeli ty nie odpuścisz, tak tobie ojciec nie odpuści i wyda cię katom. A ja wierzę, że tu katy to są moce złego, demony. Więcej ci powiem. Znacie taki fragment z listu do Tesaloniczan? Jest powiedziany w kontekście powtórnego przyjścia Pana. I tam jest napisane tak, że ci, którzy odrzucili miłość prawdy, która może ich zbawić, tak? Bóg zsyła na nich ostry obłęd, że wierzą kłamstwo. Wiecie, jest duch obłędu. Miłość prawdy. Wiecie, co to jest miłość tą prawdy? Ogólnie możemy powiedzieć, coś jest prawdą, tak? 2 dodaj 2 jest 4 i to jest prawdą, tak? Ale myślę, że miłość prawdy to jest nasza droga i postępowania w Chrystusie, które Bóg nam wyznacza przez naukę Syna i Ducha Świętego. I to jest ta miłość prawdy. To jest ten sposób życia dla nas jako chrześcijan. Oczywiście, my możemy też z powodu swoich korzyści jakiś tak, wejść na taką drogę kłamstwa, pomimo to, że mamy świadomość, że to jest złe. Na przykład. I taki na przykład, zobaczcie taki przykład. Faryzeusze, którzy doświadczali, widzieli niesamowite cuda, które Pan Jezus czynił, tak? Widzieli to. Również, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, złożyli go do grobu i postawili strażników rzymskich. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to przekupili ich. Jak można się daleko posunąć? Wyobraźcie to sobie. Jak można być zatwardziałem w sercu? No już nie mieli wymówki, że nie mogą nie wierzyć w Jezusa. Przyszli do nich ci Rzymianie i powiedzieli, byli przerażeni. Ale wiecie, dlaczego oni po prostu tą prawdę chcieli zatuszować? Stłumić? Dlatego, bo mieli własne korzyści, bo mieli swój własny biznes religijny, swoją własną po prostu pozycję i nie chcieli tego zmienić. Dlatego. I na takich Bóg zsyła ostry obłęd. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, a chce pewne rzeczy w swoim życiu zatuszować, pomimo to, że on wie, że to jest prawdą, bo są na to dowody i sumienie mu to poświadcza, to powiem tak, jesteś na bardzo niebezpiecznym miejscu. Bo nie masz gwarancji, czy Bóg nie zasila na ciebie ostry obłęd. Nie masz. Bo to jest lekceważenie karania Pańskiego. Bo jakbyś nie wiedział, to co Jezus mówi, jakby oni nie wiedzieli, ci faryzeusze, że widzą, a ponieważ widzicie, przeto pozostajecie w ciemności. Ponieważ wiecie, dlatego pozostaniecie w ciemności. I to jest to, że jest bardzo śliska droga dla nas jako chrześcijan, jeżeli chodzi o okrecenie Pańskie, kiedy zaczynamy się wymawiać. Bo to wtedy okazujemy brak szacunku i lekceważymy Boga. I to jest bardzo niebezpieczna pozycja. Chcę was ostrzec przed taką rzeczą. Powiem tobie, nigdy nie opłaca się tobie z Bogiem licytować. Czy on ma słuszność, że cię karci, czy też nie. On zawsze ma słuszność, bo jest doskonałym ojcem. I on to czyni dla jednego względu. Abyś ty miał uczestnictwo w jego świętości, jego sprawiedliwości i wiecznej chwale z nim. To jest jego powód. To nie jest po to, żeby cię zgnębić. To nie jest po to, żeby cię po prostu poniżyć, ale po to, żeby tak naprawdę cię wywyższyć, tak jak Syn Boży. I wiecie, Syn Boży, on nigdy nie zgrzeszył. I nigdy ojciec go nie musiał ukarać, ale był jeden dzień w historii, kiedy go ukarał. Nie za jego nieposłuszeństwo, ale za jego posłuszeństwo, które objawiło się w tym, że wziął grzech całego świata na siebie. I Bóg go za to ukarał. Za twój i za mój grzech. On był posłuszny. Spójrzcie na to w ten sposób. Ale on wiedział, że jest to droga do chwały. On wiedział, że on zmartwychwstanie i wstąpi do chwały i że Bóg mu podda wszystko i narody pod jego imię. Także jeżeli my doświadczamy jakichś nieprzyjemności, które może go wynikać na przykład z karcenia Pańskiego, to tu jest się dobrze poddać. I nie targować się z Bogiem o karę. Poddać się. Ale oczywiście zawsze możesz wołać o miłosierdzie. Bo Bóg nie chce cię skarcić. Ale niemniej jednak czyni to, abyś miał uczestnictwo w jego świętości. Następna rzecz to jest doświadczenie. Wiecie, doświadczenie jest inne niż karcenie. Bo to są okoliczności naszego życia, kiedy Bóg nastawia po to, aby objawić, co ty masz w sercu. Czy jesteś Bogu wierny, czy nie. I również to ma jeden cel. To ma kilka celów, ale tym ostatecznym celem, aby cię wywyższyć. To jest ostateczny cel. I może do słowa się odniesiemy. To już dzisiaj było czytane, to czytał dzisiaj już Marek. I to jest z Apokalipsy. O ten list do Laodycei z trzeciego rozdziału i od wersetu 18 do 19. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. dobrze, dzieci grzeczne są, tak? No, grzecznie siedziały i słuchały, okej. To też jest nauka dla dzieci oczywiście. I werset 19 tutaj jest: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Te słowo smagam tutaj można przetłumaczyć jako napominam albo doświadczam. W innych przekładach jest napominam. Których miłuję. A wcześniej werset 18 mówi: radzę ci, abyś nabył. Tak. I to jest, co to jest te w ogniu wypróbowane? Wiesz, że to jest ta wiara. Czyli to jest ta wierność Bogu, która jest wytapiana w próbie doświadczenia, po prostu, kiedy nawet cierpisz, tak? Ale jesteś Bogu wierny. To jest ta wiara w ogniu wypróbowana. Z powodu cierpienia jesteś wierny, tak? Czyli Bóg chce uczynić w tobie taką wiarę, żebyś był wierny Bogu, nawet aż do śmierci. Żeby cię krajali, cokolwiek robili, a ty będziesz wierny Bogu. Taką Bóg chce w każdym z nas uczynić wiarę. Następna rzecz. Bóg chce uczynić w nas właściwe spojrzenie. Patrzenie na okoliczności, sytuacje życia przez pryzmat Jego patrzenia, Jego zrozumienia. Potrzebujemy namaszczenia na oczy, potrzebujemy zrozumienia w sercu, jak to Bóg ocenia. Bo nasze zrozumienie ludzkie niekoniecznie dobrze interpretuje daną sytuację, w której się znajdujemy. Potrzebujemy mądrości od Boga, zrozumienia w sercu od Boga, jak to Bóg widzi. Szaty białe reprezentują nasze sprawiedliwe, prawe życie przed Bogiem. I to wszystko dzieje się z powodu dwóch rzeczy. Doświadczenia i karcenia. Jeśli wołasz o świętość, no to przyjdą doświadczenia i przyjdą karcenia. Jeśli chcesz objawienia, również ta sama droga. Jeśli chcesz wiary, która góra przynosi, również taka sama droga. Hej, chcecie tego wszystkiego? A to jest na tej drodze. Nie ma inaczej. Bóg swego własnego syna nie oszczędził, tak? Czyli przetestował go, doświadczał go i skarcił go na krzyżu, tak? To dlaczego ty byś miał być lepszy? Nie ma takiej możliwości. Nie ma drogi na skróty. Czyli te same rzeczy będziemy doświadczać. I teraz mówię o doświadczeniu. Znamy modlitwę Ojcze Nasz, tak? I tam jest powiedziane: i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. I to słowo pokuszenie, również użyte słowo doświadczenie. I ja wierzę, że można się o to modlić, żeby Bóg mnie nie doświadczał, ale są pewne warunki. Wiecie? Najpierw jest posłuszeństwo, aby Twoja wola, Ojcze, jak w niebie, była na ziemię. A później odpuszczam moim winowajcom. Tak? Widzisz? Jeśli chcesz się modlić, częścią tej modlitwy, nie prowadź mnie do doświadczenia, to bądź pewny, że zabiegasz o wolę Ojca. I bądź pewny, że nie nosisz urazy i nieprzebaczenia. Okej? Rozumiecie, o czym mówię? Bo tak się możesz modlić i się nic nie stanie, bo nie spełniłeś tych pierwszych warunków. Dobrze. Po co nas Bóg też doświadcza? Przykład, Pan Jezus. W jednym celu. Pan Jezus, kiedy posłał, nie Pan Jezus, kiedy Pan Jezus został posłany przez Ducha Świętego na pustynię, aby co? Aby go szatan kusił. Tak? Aby go szatan kusił. Po to, aby go przygotować, aby był gotowy do tego, że jest wierny Bogu. Szatan znał Słowo Boże, Jezus też znał Słowo Boże i szatan nie po, i Jezus nie poszedł na kompromis z szatanem. Był wierny Słowu Bożemu. I z powodu swojej wierności, że nie poszedł na żaden kompromis z szatanem, a może tak nie jest w Biblii napisane, bo może w Grece jest inaczej, a może w hebrajskim inaczej. I mamy wymówkę, czy rzeczywiście jest tak, jak Bóg powiedział. Tak, rzeczywiście jest, jak Bóg powiedział. Nie opłaca się wymawiać, ale opłaca się być wiernym Bożemu Słowu. I nie iść na kompromis ani z człowiekiem, ani z szatanem, jeżeli chodzi o twoją wiarę. Tak? I jeżeli temu jesteś wierny, to Bóg będzie się namaszczał mocą Ducha Świętego. Dopiero wtedy moc Ducha Świętego do objawiania się Królestwa Bożego będzie się zwiększała w twoim życiu. Jak traktujesz Słowo Boże? Jeżeli robisz odstępstwa malutkie, takie antylitici, a może to nie tak, no wiesz, dzisiaj czasy się zmieniły. Wiesz, czasy się zmieniły, ludzie się nie zmienili, wiesz, a Słowo Boże trwa na wieki. No. To gdzie jest problem? W tobie. Nie w czasach, ale w tobie. Dalej. I tutaj jest jeszcze pewna rzecz, którą chciałbym tak skomentować, już będę kończył. Czy karcenie, czy doświadczenie, wszystko służy dla jednego celu, aby nasze serca były zdrowe, abyśmy właściwie rozumieli ścieżki Boże, drogi Boże, postępowanie, jakie nasze winno być w Chrystusie. Tak? To jest dla tego celu. I następna rzecz na tej drodze wiary jest dążenie ze wszystkimi do pokoju, o ile to od was zależy. I oczywiście nie zawsze tak jest, że można mieć ze wszystkimi pokój, bo czasami z niektórymi nie można mieć pokoju, ale to już nie nasza sprawa. Jeżeli możemy, godzimy się z ludźmi, przepraszamy, a ta osoba dalej się chce boczyć na ciebie i mieć żale i pretensje, to się jej wybór. Tak? Tak. To węgle rozżarzone tylko na nią spadną. Także no, już jest problem tej osoby. Ale tutaj jest pewna historia podana o Ezawie, który Biblia go określa, że z tym Ezawem była taka historia, to znamy ją trochę ze Starego Testamentu. No on był lekkomyślny i rozpustny. Tak. I kiedy go Bóg odrzucił, tak, tutaj pisze w tamtym przykładzie Biblii, chociaż ze łzami zabiegał, doszedł do takiego miejsca zatwardziałości serca, nie doszedł do miejsca upamiętania, do pokuty. Czyli można dojść do takiego miejsca w swoim życiu chrześcijańskim, że musisz się tak rozgoryczyć, że już nie możesz wejść w miejsce pokuty. Ezawowi to się przydarzyło. I to jest lekcja dla nas i ostrzeżenie. Ale jaka była historia z Ezawem? No, Jakub, no taki skubaniec, kłamca, cwaniak, podszedł brata, okłamał go, tak. Ale Ezaw, wiecie co? Był lekceważący w stosunku do błogosławieństwa. Jakub po prostu cenił Boże błogosławieństwo. On w zły sposób się o nie ubiegł, ale on je cenił. I dlatego jest nazwany Bogiem Jakuba. Nie Bogiem Ezawa. On cenił, tylko źle to zrobił. Bóg go skorygował, trochę go przećwiczył, Zajęło to mu 21 lat w sumie chyba, tak? Jak go złamał od wyjścia, jak z domu uciekał przed Ezawem. 21 lat go Bóg zmienia. W końcu podszedł do niego i go w biodro uderzył i co? I później Jakub do końca życia był już innym człowiekiem i zmienił mu imię na Izrael, czyli wojownik Boga. I tak samo, spójrzcie, jest w naszym życiu chrześcijańskim. Możemy doświadczyć od kogoś tak jak Ezaw. Jakiejś straty. Ktoś nas wykorzystał. I możemy płakać, biadolić. Ale możemy po prostu stanąć w miejscu tak jak Ezaw. Że problem był taki w Ezawie. On nie widział problemu w sobie, że miał lekceważący stosunek do Bożego błogosławieństwa, ale widział po prostu problem w jego bracie, który go okłamał. Ale Bóg znał jego serce. I Ezaw się nie chciał do tego przyznać. I dlatego go Bóg odrzucił. Tak samo jest z naszym życiem chrześcijańskim. Czego pragniemy w naszych sercach? Czego pożądamy i Bóg na to patrzy. Jeżeli pragniesz Jego, Jego obecności, Jego błogosławieństwa, Jego woli do twojego życia, Bóg będzie cię korygował, będzie cię doświadczał, ale będziesz wzrastał, będziesz szedł drogą życia. A jeżeli chcesz być obłudny, w zasadzie Ezaw był obłudny, bo nie potrafił się przyznać, gdzie był problem. Bo problem nie był po prostu w Jakubie. Chociaż Jakub nawalił, tak, niepotrzebnie okłamał swojego brata. Ale problem był głębszy. Brak szacunku do Bożego Słowa, do Bożej woli. I to jest dla nas lekcja jako chrześcijan, że my w swojej wierze, w swoim zmaganiu będziemy doświadczali tych rzeczy. I wzrost naszej wiary będzie wprost proporcjonalny do tego, jak reagujemy. Żadne karcenie nie jest przyjemne. Ja jako dziecko nie lubiłem być karcony i pamiętam, jak mi ojciec bił, to się licytowałem, żeby chociaż z przystankami było, nie? Czy można się z Bogiem licytować? Sami osądźcie, ale na pewno On to dobrze robi. Jeżeli nas karci, to robi to dobrze. I oczywiście zawsze możesz wołać o Boże miłosierdzie, o to, żeby Bóg nie doświadczał cię, tak, i wybawił cię od złego. Ale jest jeden warunek. Jeśli naprawdę pragniesz być Mu oddany i nie nosisz urazy, goryczy w swoim sercu do innych ludzi. Wtedy wołaj, Bóg ci może pobłażyć pewne rzeczy. Tak jak znamy historię z królem Hiskiaszem, jak mu Bóg przedłużył lata życia. I Bóg czasami zmienia zdanie, wiecie, w swoim karceniu i doświadczeniu, ale wtedy, kiedy ty masz skruszone serce, bo on takim nie wzgardzi. Tak? I musimy być tego świadomi, jako ludzie wierzący, żeby pilniej niż wszystkiego innego strzec serca swego, bo z niego płyną źródła wody życia. I jeśli chcesz tego życia Bożego, chcesz Bożego namaszczenia, Bożego Królestwa w swoim życiu, to bądź szczery i ukuś się pod mocną ręką Bożą. Kiedy cię będzie czy doświadczał, czy karcił. Ja już nie mówię teraz o twojej głupocie, czy o ataku szatańskim na twoje życie. Ale bądź mądry i umiej rozpoznać te cztery rzeczy w twoim życiu. Gdzie jest Bóg, cię wychowuje, doświadcza, karci, tak? Gdzie po prostu, czy to jest twoja głupota ludzka, czy to szatan. Jeśli będziesz to umiał rozróżniać i będziesz wyciągał lekcje z tych doświadczeń, będzie wzrastał. Bo jak nawet i idziesz właściwą drogą i szatan cię atakuje, to nie jest wołanie do Boga o miłosierdzie, tylko wiesz, co ty mówisz? w imieniu Jezusa, diable, wądź z mojego życia, bo jesteś poddany Bogu. To już wtedy nie prosisz Boga, tylko ty masz władzę nad szatanem. Ale kiedy cię Bóg doświadcza, to ty ciągle masz być w miejscu pokory i uniżenia. Tak? I musisz się na to godzić. Amen. I moja konkluzja jest taka, bracia i siostry, że Bóg uczy nas i wychowuje i karci, bo nas kocha. I wierzę, że czyni z wami to indywidualnie i jak razem z nami jako Kościołem. Wierzycie w to? I wierzę, że Bóg też czyni tą pracę pośród nas. Że On chce oczyścić nasze serca, ponieważ chce dać nam wielkie rzeczy. Rozumiecie? I zwróćcie uwagę na swoje doświadczenia w swoim życiu. Co przechodzicie? I na swoje doświadczenia w Kościele. Co przechodzicie? I wyciągajcie z tego lekcję. Ok? I chcę się o to modlić. Powstańcie. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przynoszę Twój święty Kościół przed Twój tron i oblicze. Dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry i proszę Cię, Panie, abyśmy rozumieli, Panie, Twoje działanie w naszym życiu. Kiedy Ty nas doświadczasz, kiedy nas karcisz, kiedy nas diabeł atakuje, Panie, a kiedy to jest nasza ludzka głupota. Chcemy Ci, Panie, być poddani i posłuszni. I nie chcemy, Panie, być rozgoryczeni jak Ezaw, Panie. Ale chcemy, Panie, być Tobie poddani i dążyć, Panie, ze wszystkimi do pokoju, ile to od nas zależy. Chcemy mieć czyste serca i chcemy mieć pragnienia Twojej woli. Nawet jeżeli to coś kosztuje. Nawet jeżeli to jest bolesne, to, Panie, ufamy Ci, bo wierzymy, że Ty to czynisz po to, abyśmy mieli uczestnictwo w Twojej świętości, sprawiedliwości i w Twojej chwale. I za to Ci dziękujemy, Panie, że Ty chcesz nas tego uczyć. I błogosław każdego brata i siostrę i daj mu mądrość i zrozumienie tych rzeczy. W imieniu Jezusa. Amen.